Rozdział 45. Daninie, jestem tu. Na wypadek, gdybyś myślał, że to sen, coś ci powiem. Wkrótce do obozu wkroczy posłaniec od cesarza Sennonu. A potem wrażenie jej obecności zniknęło. Danin otworzył oczy, usiadł i rozejrzał się. Chwycił koc, by okryć się przed nocnym chłodem pustyni, wstał i wyszedł z namiotu. Myśl o tym, że Auraya obserwuje ich wszystkich, była jednocześnie niepokojąca i pocieszająca. Musiał wiedzieć, czy to prawda, a najlepszym sposobem, by się przekonać, było pójść do namiotu białych i sprawdzić, czy rzeczywiście przybędzie posłaniec cesarza. W świetle księżyca namioty Cyrklian wyglądały jak armia ogromnych duchów z dawnych mitów. Rozciągały się we wszystkie strony, rozświetlone przez lampy od wnętrza i ogniska od zewnątrz. Armia nie była większa od tej, która kilka lat wcześniej pokonała Pentadrian, właściwie nawet mniejsza, ale z miejsca, gdzie stał, wydawało się, że nie widać jej końca. Pas pustyni, na którym wojsko rozbiło obóz, był stosunkowo płaski. Ponieważ nie musieli się przejmować żadnymi rzekami czy wzgórzami, namioty, wozy i plateny ustawiono w krąg, wielkie koło, gdzie biali i przywódcy zgromadzili się w osi, a odstępy między poszczególnymi armiami tworzyły szprychy. Danin nie wiedział, czy takie rozstawienie obozu daje jakąś taktyczną przewagę, może tylko taką, że wielu ludziom dodaje odwagi zastosowanie symbolu bogów w takiej skali. Dotarł do namiotu Rady Wojennej i polecił strażnikowi, aby przekazał prośbę o zezwolenie na wejście. Czy potrzebujemy czegoś, co nam doda odwagi? Zapytał sam siebie. Ostatnio wygraliśmy, jednak to, że mamy bogów po swojej stronie, nie daje przecież pewności zwycięstwa. Najlepszym dowodem na to są Pentadrianie, a Pentadrianie znają nas teraz lepiej. Nie popełnią tych samych błędów. A oto mój zawsze pełen zwątpienia Danin, odezwał się z wnętrza znajomy głos. Klapa namiotu uchyliła się i Ella skinęła na niego, aby wszedł. Wewnątrz zobaczył, że Juran i Diara stoją przy rozłożonej mapie, którą pamiętał z poprzedniej wojny. Majre i Rian byli nieobecni. Przywódca Cyrklian skinął Daninowi głową. Doradca wykonał znak kręgu. A więc, Daninie, dlaczego nie możesz przestać się martwić? Spytała Ella. Ktoś musi, odparł. Uznaj mnie za swojego osobistego zamartwiającego. Uniosła brwi i zerknęła na Jurana, który odpowiedział jej lekkim uśmieszkiem. Powiedziałem coś niewłaściwego? Spytał Danin. Ella roześmiała się. Nie, po prostu jeszcze przed chwilą Juran mówił coś bardzo podobnego. Twierdzi, że jesteś moim sumieniem i zdrowym rozsądkiem. Juran parsknął. Nie wierzysz ślepo, że wydarzenia potoczą się tak, jak tego sobie życzą bogowie, powiedział. Ella nie potrafi sobie wyobrazić niczego prócz wygranej. Po co mieliby nas wysyłać na południe, jeśli nie potrafią zagwarantować zwycięstwa? Spytała. Zawsze istnieje ryzyko porażki, odparł Juran. Nawet jeśli niewielkie. Po co bierzemy z sobą armię, skoro moc bogów, zsyłana poprzez białych, miałaby całkowicie wystarczyć? Zapytał Danin. Ella pokręciła głową. Wszyscy wiemy, że armia potrzebna jest tylko po to, aby kontrolować krainy, które się zdobywa. Prawdziwa walka jest magiczna. Magia to domena bogów, a zatem zwycięstwo jest pewne. Chyba, że bogowie Pentadrian są silniejsi, zauważył Juran. Gdyby tak było, krąg nie posłałby nas na wojnę. Juran zaśmiał się i machnął ręką. Dość tego. Danin przybył tu, aby omówić inne sprawy. Danin poczuł, że serce w nim zamiera, gdy przywódca Cyrklian spojrzał na niego z powagą. Widzę, że znowu rozmawiałeś z Aurają. Danin przytaknął, a potem przekazał to, co zapamiętał. Kiedy skończył, biali w milczeniu wymienili spojrzenia, porozumiewając się w ten swój niezwykły sposób. A zatem żyje, chorowała, a teraz czuje się lepiej, podsumowała Diara. Naprawdę może nas widzieć? Juran wzruszył ramionami. Możemy tylko czekać, by się przekonać, czy przybędzie posłaniec. Zwrócił się do Danina. Ella mówiła, że znalazłeś w bagażu ten pierścień łącza, który Auraya dla ciebie zrobiła. Wiesz, dlaczego tam trafił? Twarz Danina zalała fala ciepła. Nie jestem pewien, ale podejrzewam, że mogła go tam umieścić moja żona. Ale dlaczego go tam ukryła? Och, niekoniecznie chciała go ukryć, wyjaśnił pośpiesznie. Kiedy pakuje bagaż, często wkłada różne rzeczy w dziwne miejsca, żeby więcej zmieściło się do kufra. Pewnie pomyślała, że znajdę ten pierścień, kiedy otworzę pudełko z grą, a nie zdawała sobie sprawy, że może się zaklinować w szufladce. Juran kiwnął głową. Ale po co go spakowała? Myślę, że z ostrożności. Przez lata znajdowałem w swoim kufrze wiele dziwnych przedmiotów, a kiedy o nie pytałem, zwykle odpowiadała, że włożyła je na wszelki wypadek. Na jaki wszelki wypadek? Zdziwił się Juran. Powiedział to takim tonem, jakby zastanawiał się głośno, nie oczekując odpowiedzi. Danin wzruszył ramionami. Przywódca Cyrklian wyjął coś spod szaty. Biały pierścień. Danin odgadł, że to ten, o którym mówią. Juran podał mu pierścień. Załóż. Ale Ella spojrzała na Jurana, lecz jego twarz nie zdradzała niczego. Przygryzła wargę i patrzyła, jak Danin bierze pierścień. Jej spojrzenie wyrażało lekki niepokój, więc Danin starał się nie okazywać, z jaką radością przyjmuje szansę, by porozumieć się z Aurają. Pomyślał, że może powinien zapytać, czy używanie tego pierścienia jest niebezpieczne. Ale nawet jeśli, to co z tego? Juran wydał mu polecenie i Danin nie mógł odmówić. Co mam powiedzieć? Zapytał. Ella wzruszyła ramionami. Powiedz jej, że cieszymy się, że jest żywa. Kiwnął głową. Odetchnął głęboko, wsunął pierścień na palec i zamknął oczy. Aurajo. Nie było odpowiedzi. Wezwał ją jeszcze kilka razy, a potem spojrzał na białych i wzruszył ramionami. Może on już nie działa? Zdejmij ten pierścień, Daninie, poleciła Ella. Juran wyciągnął rękę. Danin podał mu pierścień. Trójka białych marszczyła brwi. To nie ten, prawda? Spytał ostrożnie. Juran przyjrzał mu się z namysłem. Być może pierścień nie pozwala nam rozmawiać z Aurają, ale nie stracił swojej drugiej właściwości. Kiedy go nosisz, nie potrafię czytać w twoich myślach. Ella oczywiście może, bo masz też jej pierścień łącza, więc musiałem cię obserwować poprzez jej umysł. Więc to ten sam pierścień? Tak, stanowczo ten sam. Wiedzieliśmy o tej jego wadzie, ale nie mieliśmy już czasu, aby przygotować następny, ponieważ Auraya musiała lecieć do Si. Juran w zadumie przyglądał się pierścieniowi, a potem spojrzał na Ellę. Może nam się to przydać. Dopóki Danin nosi ten pierścień, jego umysł jest ukryty przed wszystkimi prócz nas. I Aurai, przypomniała. Zacisnął wargi. Chciałbym wiedzieć, czy możemy jej ufać. Zacisnął palce na pierścieniu, a potem opuścił rękę. Ktoś odchylił klapę namiotu. Wszedł strażnik i wykonał znak kręgu. Posłaniec od cesarza Sennonu prosi o audiencję u białych. Juran spojrzał na Danina, lecz jego uśmiech był wymuszony. Dziękuję, że nas o tym uprzedziłeś, Daninie. Teraz lepiej się prześpij. Kiedy szedł już do wyjścia z namiotu, Ella delikatnie dotknęła jego ramienia. Przynajmniej żyje, powiedziała cicho. Westchnął. Tak, ale jak długo? To już jest w rękach bogów. Kiwnął głową, wyszedł w pustynną noc i skierował się do własnego namiotu. Mewa czuł, jak wzbiera za nim potęga fali. Gdy dotarła do niego, rozciągnął się i pomknął na niej do przodu. Skalna ściana stogu zbliżała się szybko. W ostatniej chwili skręcił, odruchowo wygiął ciało, by zmniejszyć siłę uderzenia, a palcami chwycił znajome szczeliny i występy. A kiedy fala się cofnęła, rozpoczął wspinaczkę. Robił to już tyle razy, że nie musiał się zastanawiać, gdzie jest kolejny chwyt. Dotarł do jaskini, wsunął się do wnętrza i wstał. Rozejrzał się, spojrzał na wznoszące się i opadające wokół stogu ciemne fale. Nie zauważył ani śladu wraku. Nawet w jasny i pogodny dzień nie potrafiłby spojrzeć tak daleko. Uspokoił jednak umysł i sięgnął na zewnątrz. Cisza. Mewa pokręcił głową i westchnął. Na pewno wszyscy utonęli. Ironia losu polegała na tym, że sam zamierzał zatopić piracki statek, jednak w odpowiednim czasie, kiedy zdąży już poznać załogę, oddzielić ofiary złego losu od ofiar własnej złej natury. Nie zdążył. Gdyby nie spał, może wyczułby zbliżających się Eli i mógłby ostrzec załogę albo pomóc tym, których warto było ratować. Lecz potrzebował snu, jak każdy zwykły śmiertelnik. Nie marnował też sił, by złościć się na Eli. Po tym wszystkim, co wycierpieli od piratów, ich ataki były usprawiedliwione. Martwił się, że ta nowa pewność siebie i chęć zabijania w końcu opanuje ich całkowicie. Ale nie zamierzał tym sterować. Chociaż i on, i Eli znani byli ze swego związku z morzem, to jednak nic więcej ich nie łączyło. Przez tysiąclecia był legendarną postacią z ludowych podań ziemiochodzących, których Eli nienawidzili. Eli za to byli młodą rasą stworzoną przez boginię, która nienawidziła nieśmiertelnych. Juan, pomyślał niechętnie. Zmarszczył brwi, wspominając te dziwne, zniekształcone istoty, martwe lub ledwie żywe, na które trafił kiedyś bardzo dawno temu. Widywał je przez prawie stulecie i rozwiązanie tej zagadki odkrył dopiero wtedy, kiedy na świecie pojawili się pierwsi przodkowie Eli. Te kalekie istoty były efektem nieudanych eksperymentów czarowników realizujących wielkie ambicje Juan, by stworzyć lud zdolny do życia w morzu. Ona i jej wyznawcy nie cierpieli tak jak te zwierzęta i ludzie. Ale ludzie przynajmniej sami wybierali swój los, choć pewnie się nie spodziewali, że wrzuci ich do morza lub zostawi na pewną śmierć, gdy próby się nie powiodą. W końcu jednak Juan się udało. Z wizji bogini i gorliwości śmiertelnych w wykonywaniu jej rozkazów powstały dwa cudowne ludy. Eli i Sie. Z okrucieństwa zrodziło się piękno. Tak działo się też w oceanie. Czasami najpiękniejsze zwierzęta były też najgroźniejsze. Ryba, zwana gwiezdnym wachlarzem, miała jaskrawe barwy, ale była tak jadowita, że jedno ukłucie jej kolcem zabijało po kilku oddechach. Doi były wesołymi, inteligentnymi stworzeniami, przyjaznymi i miłymi. Marynarze wierzyli, że pływające w dziobowych odkosach doi przynoszą szczęście. Jednak Mewa wiedział, że doi traktują współbraci z okrucieństwem, jakie dotąd obserwował tylko wśród ludzi. Wzruszył ramionami. Bogowie byli kiedyś nieśmiertelni. Odczuwali te same emocje i potrzeby. Nic więc dziwnego, że potrafili być równie okrutni jak ludzie. Kłopot polegał na tym, że chociaż od czasu do czasu jakiś człowiek miał skłonności do złego zachowania, wśród bogów wszyscy w którymś momencie traktowali ludzką rasę z okrucieństwem. Nie, nie wszyscy, poprawił się. Dawni bogowie nie wszyscy byli źli. Czy to takie dziwne, że pozostali tylko ci okrutni? To przecież ci, którzy byli skłonni mordować pozostałych. Jego myśli zaczęły krążyć po starych znajomych torach. To mu nie przeszkadzało, ale obiecał, że dziś wieczorem skontaktuje się z bliźniętami. Przeszedł w głąb jaskini, położył się na starych kocach, zamknął oczy i posłał myślowe wezwanie. — Mewa! — odezwała się Tamun. — Spóźniłeś się! — Nie zwracaj na nią uwagi — poradził Surim. — Jest marudna.
— Tak? A dlaczego?
— Wszystko dzieje się za szybko i to ją przeraża. — Wcale nie jestem przerażona — zaprotestowała Tamun.
— Nie, wcale nie — zgodził się Surim nieprzekonująco.
— Ale co dzieje się za szybko? — spytał Mewa.
— Emeral chce, abyśmy wyruszyli do Diamien — wyjaśnił Surim.
— Ty też.
— Chcę spróbować zabić bogów.
— Tylko jeśli pojawi się okazja.
Całkiem słusznie zauważyła, że byłoby szkoda, gdyby jednak się trafiła, a nas nie byłoby na miejscu, aby ją wykorzystać.
— To prawda.
— I chcesz popłynąć do Diamien, kręcić się po polu bitwy, ryzykując odkrycie tylko na wypadek, gdyby Auraya zdołała uciec i postanowiła pomóc nam zabić tych swoich ukochanych bogów?
Mewa zastanowił się. Widział zalety takiego rozwiązania. Znajdą się w miejscu, gdzie będą walczyli biali i głosy. Bogowie na pewno się tam pojawią. Może uda się zabić kilku równocześnie. Rozumiał jednak, że niewielka jest szansa, aby wszystko ułożyło się pomyślnie. Jeśli jednak istnieje...
Tak, odparł. Jeżeli ukryję się w wodzie, raczej mnie nie zauważą.
Tamun zakleła.
Przykro mi, siostro, stwierdził Surim. Ale tym razem Emeral wygrała. Lepiej zacznijmy się pakować.
Przede mną też długa wędrówka, dodał Mewa.
Zdążysz na czas?
Tak, jeśli wyruszę jeszcze dzisiaj.
A więc szczęśliwej drogi. Odezwiemy się do ciebie jutro wieczorem, zakończył Surim.
Mewa otworzył oczy i spojrzał na strop jaskini. Wstał i podszedł do otworu wyjściowego. Zamknął oczy i wysłał myśli w świat, wypatrując znajomych wzorców. Szukanie nie trwało długo. Powolny, męski, spokojny umysł wzniósł się, wyczuwając jego znajomą obecność. Mewa zadał pytanie. Umysł odpowiedział twierdząco. Zadowolony czekał. Jakiś czas później w tym samym umyśle wyczuł oczekiwanie celu. Wyjrzał na dół i zobaczył ogromną głowę Roala, wielkiego jak rybacki kuter. Roal wynurzył się z wody, obrócił i opadł znowu. W świetle gwiazd błysnęło oko.
— Dziękuję ci — powiedział do niego Mewa. — Popłyniemy razem na południe, gdzie woda jest ciepła i pełna ryb.
— Tak — odpowiedział Roal. — Jedzenie. Mewa rozłożył ręce, skoczył ze stogu i zanurkował w morzu. Za każdym razem, gdy głosy zbierały się pod nieobecność Nekauna, Rejwan czuła się niepewnie. Jednak w jego obecności też już nie była swobodna. Głosy nie spiskowały przeciwko niemu, jednak kiedy go nie było, częściej wygłaszały własne opinie. Nie pomagało to, że często dyskutowali o sposobach łagodzenia skutków jego pomyłek, a czasem wręcz narzekali na jego metody. Dzisiaj rozmowa dotyczyła gościa sanktuarium, tkacza snów Mirara. Choć Rejwan widziała go już kilka razy, wciąż trudno jej było uwierzyć, że ma ponad 1000 lat. Nie chodziło o to, że wyglądał najwyżej na 30 i męża też była dużo starsza niż się wydawała, jednak jej postawa sugerowała rozwagę i mądrość starszej kobiety. Mirarowi brakowało tej aury mocy, której się u niego spodziewała. Wydawał się zbyt skromny, aby być wielkim, legendarnym czarownikiem i założycielem kultu tak starego jak tkacze snów. Głosy martwiły się o poważniejsze kwestie. — Więc Mirar może czytać w myślach, czy nie? — spytał Szar.
— Nie może — stwierdziła Gęca.
— Ale twoja próba się powiodła, zareagował.
— Wyczuł zagrożenie dla siebie, ale nie jego naturę — wyjaśniła Gęca.
— Gdyby wiedział, jakie to zagrożenie, nigdy nie wszedłby do tej niszy. To sugeruje, że potrafi odgadnąć nastrój wokół siebie, ale nie czytać myśli.
Gdybym to ja obserwował ludzi od 1000 lat, też bym wyczuwał ich nastroje, oświadczył Werwel. Czy to magiczna umiejętność, czy po prostu zdolność obserwacji?
Skrytobójca nie był widoczny, przypomniała mu Gęca. To nie jego obserwacja, to talent.
Jest jeszcze jeden test, który chciałabym przeprowadzić, powiedziała Imendża. Inni spojrzeli na nią pytająco.
Test, który z pewnością ujawni jego umiejętności.
Jaki test?
Pozwólmy naszym towarzyszom, aby poznali prawdziwą naturę relacji pomiędzy Mirarem a Aurają.
Pozostałe trzy głosy wymieniły spojrzenia.
Jeśli umie czytać w myślach, dowie się, że wiemy, zauważył Werwel.
Tak, wyczyta też, że to tylko wzmacnia jego pozycję, gdyż mamy coś, co możemy mu zaproponować w zamian za pomoc w bitwie. Wiedząc, że jesteśmy skłonni złożyć taką ofertę, chętniej zgodzi się na współpracę.
Ale możemy stracić tę przewagę, jeśli Auraja umrze, dodała Gęca.
Najprawdopodobniej, zgodziła się Imendża. Głosy spoglądały po sobie długo, a potem Imendża kiwnęła głową. Zaczęła mówić, a jej wzrok przenosił się od jednego towarzysza do następnego.
Bogowie zdradzili nam, że Mirar i Auraja byli kiedyś kochankami. Istnieje spora szansa, że wolałby ją raczej uwolnić niż zabić.
Kochankami? Rejwan wyprostowała się zaskoczona.
Niemożliwe.
Przecież ona oddaje cześć bogom, którzy chcą jego śmierci, zaprotestował Karkel, towarzysz Werwela.
Rejwan przypomniała sobie coś jeszcze.
Mirar mówił, że Auraja próbowała go zabić. Czy to kłamstwo?
Prawdopodobnie, odparł Szar.
Czy to znaczy, że jest szpiegiem białych? Spytała Wilwan, towarzyszka Gęcy.
Tego bogowie nie powiedzieli. Imendża rozłożyła ręce.
Ostrzegli tylko, że spróbuje ją uwolnić.
Prosząc, aby mógł jej osobiście przekazać wieść o porażce białych, próbuje uzyskać gwarancję, że Auraja pożyje trochę dłużej, stwierdziła Gęca.
A sugerując, że mu ją oddamy, gwarantujemy sobie jego pomoc podczas bitwy, dodał Szar.
Gęca zmarszczyła czoło.
Ale chyba tak naprawdę nie oddamy mu Aurai, prawda?
Imendża westchnęła.
Jeśli chcemy zachować dobre stosunki z Mirarem, musimy to rozważyć. Nie podoba mi się ten pomysł, lecz jeśli biali odejdą, Auraja nie będzie dla nas zagrożeniem.
Nekaun się nie zgadza. Chce zachować ją żywą, tylko dopóki Mirar jest użyteczny.
Werwel parsknął śmiechem.
Trochę mi żal Mirara. Wygląda na dobrego człowieka.
Jeśli Mirar jest dobrym człowiekiem, to nie zechce swymi działaniami sprowadzać zagrożenia na swój lud, dodał ponuro Szar.
Werwel skrzywił się.
Jeżeli nadal kocha Auraję, choć trudno w to uwierzyć, stawiamy go przed trudnym wyborem. Będzie musiał wybrać między swoją kochanką a swoim ludem. Teraz żal mi go jeszcze bardziej.
Szar parsknął z lekceważeniem.
Nie żal mi nikogo, kto ma taki marny gust co do kobiet, mruknął.
Imendża wykrzywiła wargi w uśmiechu, lecz zaraz spoważniała.
Nie sądzę, abyśmy musieli zmuszać Mirara do takiego wyboru.
Kacze snów to lud bardzo użyteczny, a jednocześnie nie stanowiący dla nas zagrożenia. Nie powinniśmy ryzykować, że zerwiemy tę przyjaźń z powodu osobistych niechęci do Aurai czy też dla zemsty. Nie bylibyśmy wtedy lepsi od Cyrklian.
Zgadzam się, rzekł Werwel. Może dlatego bogowie chcą zachować ją przy życiu.
Na razie. Jeśli Auraja okaże się kłopotliwa, możemy pozbyć się jej później.
W końcu jest tylko śmiertelna, uznał Szar.
Ale co z Nekaunem? Spytała Gęca.
Wszyscy wiemy, jak bardzo chce ją zabić.
Imendża milczała przez chwilę, potem uniosła głowę i spojrzała na nich po kolei.
Jeżeli zgadzamy się w tej kwestii, musimy go przekonać, by ustąpił.
Zapadła cisza. Serce Rejwan biło szybko
i Mędża sugerowała, aby zjednoczyli się przeciw Nekaunowi. Aż do tej chwili nigdy nie chcieli wprost przeciwstawiać się pierwszemu głosowi.
— Ja bym przynajmniej spróbował — odezwał się Werwel.
— I ja — dodała Gęca. Szar wzruszył ramionami.
— Nie sprzeciwi się bogom, ale gdyby próbował, macie moje poparcie.
Znów zapadła cisza. I Mędża skłoniła głowę. — Dziękuję wam — odetchnęła głęboko i wstała. — Teraz Rejwan i ja sprawdzimy, czy Mirar potrafi czytać w myślach. Jeśli nie, to chyba nadal będę w stanie dopilnować, by Mirar nie próbował uwolnić Aurai i nie popsuł naszych planów.
— Jak tego dokonasz? — spytała Gęca.
I Mędża uśmiechnęła się. — Dam mu do zrozumienia, że jeśli pomoże nam wygrać tę wojnę, oddamy mu Aurae, żeby z nią zrobił, co zechce.
Szar zaśmiał się. — Pomyśli, że sami ułatwiamy mu zadanie — chyba że potrafi czytać w myślach.
— Mam nadzieję, że wkrótce się o tym przekonamy — podsumowała Gęca.